Radiowy kinematograf.
Przedstawiam Państwu moich gości. Ronald Urbańczyk, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tomasz Kucharski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorzy filmu Be Hippie Made in Poland. To jest, proszę Państwa, pierwszy film dokumentalny poświęcony ruchowi hipisowskiemu w Polsce. Zastanawiam się, co spowodowało, że postanowiliście się zająć tym tematem. Pewnie słyszeliście to pytanie milion razy, ale zadam je.
Na pewno z Tomkiem znamy się z 20 lat i chcieliśmy zawsze zrobić film razem, ale zadecydowała na pewno śmierć Kory, jak Kora odeszła.
Kora Jackowskiej.
Kora Jackowska, że chcemy ten świat zachować. Żeby nie poszedł w zapomnienie i chcieliśmy uratować ten świat. Po prostu ten świat odchodzi. Jak się tego teraz zarejestruje, to już go nie będzie.
No dobrze, ale pewnie i jakiegoś ducha filozofii ruchu pacyfistycznego trzeba mieć w sobie, żeby taki film robić.
Tak dokładnie też myślę, z nami jest, a na pewno, jak już mam mówić za siebie, to jako nastolatek chodziłem w szerokich sztruksach, ubierałem się jak hippies, nawet nie wiedząc jeszcze nic na temat tego ruchu, a dwa, też miałem wielką pacyfkę, którą nawet ostatnio znalazłem, także nosiłem ją dumnie na piersi. Tak jak tu Ronald powiedział, faktycznie śmierć Kory Jackowskiej była mocnym takim wydarzeniem. Po pierwsze, nam się zrobiło strasznie smutno z tego powodu, a po drugie, była jedną z pierwszych hipisek na pewno w Polsce. I kiedy to połączyliśmy te fakty, a jeszcze do tego bardzo ważna rzecz jest następująca, że Ronald pracował przy takim projekcie niemieckim dotyczącym zarejestrowania starszych ludzi i ważnych jakichś idei dla Niemiec. Jakoś te wszystkie punkciki się ładnie połączyły w jedną całość, że to jest ten ostatni moment, no bo za chwilę pozostali odejdą, a pytanie, kim oni są w ogóle, gdzie oni są, jak wyglądają,
to
co robią.
Ważne.
Więc mieliśmy tą Korę Jackowską, połączenie z tym ruchem hipisowskim, prawda?
Ale wiecie, myślę, że jest jakiś rodzaj grzechu zaniechania ze strony pewnie wielu osób, że po zmianach ustrojowych w 1989 roku, nagle gdy ta wolność jakoś wybuchła i okazało się, że możemy wszystko, zapomnieliśmy o tych, którzy wręcz manifestowali swoją wolność w czasach, kiedy robić było to niezwykle trudno. Wiązało się z ryzykiem, wiązało się z możliwościami restrykcyjnymi, władza nie znosiła takich ruchów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Minęło tyle lat i wy jesteście pierwsi, którzy postanowiliście wrócić do tych osób, które właśnie miały odwagę inaczej mówić, wyglądać, myśleć i w ogóle żyć.
Dużo naszych bohaterów w filmie mówi, żeby się nie bać, czyli odwaga jest bardzo istotna. Nie bać się tego, w tą spontaniczność i zobaczyć, co się stanie. Mhm.
Tak, tutaj bardzo też istotne jest to, bo mówisz o tym, że nie powstał żaden film. Jak już zaczęliśmy dokumentować, drążyć temat, rozmawiać z różnymi osobami, okazało się, że prób było kilka i wszystkie były po prostu nieudane. Także po tym roku 90 było kilka mocnych przymiarek do realizacji, łącznie oczywiście z dokumentacjami i tak dalej.
No tu warto powiedzieć, że wasz film zaczyna się też od takiej refleksji nad filmami Bogdana Kosińskiego, wielkiego polskiego dokumentalisty. Kilka takich prób też on podejmował. No to lata ho, 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 prawda? 80 bodajże.
Tak. Bogdan Kosiński właściwie zrealizował dwa filmy o hipisach, tylko że one nie doszły już do stołu montażowego, ponieważ cenzorzy, widząc materiał, który on nakręcił, po prostu zablokowali mu możliwość pracy dalej nad tym materiałem. Także my do tego dotarliśmy po bardzo wielu trudach. Nie pokazano nam też całości tych materiałów, które zostały jakby ocenzurowane. Ale co ciekawe, taka naprawdę niezła ciekawostka, Filmoteka Narodowa zamierza scyfryzować te właśnie konkretnie dwa filmy.
Ja myślę, że w ogóle dokumentacja, znalezienie fotografii, filmów, dokumentów, to strasznie trudna rzecz. Też chyba przecieraliście szlak w tej kwestii.
No z jednej strony mamy właśnie początek filmu z Filmoteki Narodowej Bohdana Kosińskiego, piękne ujęcia. Ale też mamy od bohaterów. Krok po kroku zdobywaliśmy te całe archiwa. Od Andrzeja Turczynowicza, Amoka, dostaliśmy piękny materiał. Po prostu dużo w naszym filmie jest jego materiału.
No sam kręcił. Tak,
sam to kręcił. Autentyczny materiał i też nie zmienialiśmy. Dostaliśmy na przykład, on był przyspieszony i myśmy go nie zwalniali, bo mogliśmy też go zwolnić, ale taki dostaliśmy. Ja wiedziałem, że on się jakoś tak dziwnie ogląda, ale nie chcieliśmy ingerować w źródło tego materiału.
No i ważna część waszego filmu, jeżeli jeszcze ciągle mówimy o archiwum, no to jest dotarcie do Katowic, gdzie zdjęć, notatek milicyjnych jest sporo. No i udało wam się do nich zajrzeć, obejrzeć, a nawet z kompetentną osobą na ten temat porozmawiać.
Boguś Tracz z IPN-u napisał książkę Hipiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967 do 1975 roku. I on nam otworzył jakby te wrota, okna nam otworzył na materiał, który leżakuje tam od dekad. Mogliśmy w pewnym sensie uwidocznić tą historię tych nagonek, która była no, niesprawiedliwie robiona na ludzi, którzy żyli pięknymi ideałami, którzy żyli miłością i byli w ten sposób jakoś tępieni, prześladowani, obcinano im włosy. Boguś nam mógł otworzyć tutaj jakby okno do przeszłości.
Ale to też jest taki ważny komunikat, jak hipisi traktowani byli. To nie tyle przeciwnicy ustroju, co przestępcy. Tak mówi bohater waszego filmu.
Tak, tak. Właśnie to jest bardzo istotne, że ten rozpracowywany przez ówczesne władze ruch, jego przedstawiciele, no byli traktowani jak z najgorszej maści kryminaliści. Oni byli pałowani, bici.
Co musiał dodać, że ten obraz hipisa do dzisiaj, on jest zły, negatywny, pejoratywny. Nasi bohaterowie boją się nawet przyznać, niektórzy z nich, że są hipisami. Ja teraz w Niemczech mieszkam i wiem, że ten obraz hipisa jest pozytywny. Nie ma tego, że on jest kojarzony z narkomanią, a jednak w Polsce jeszcze dalej jest ten obraz zły.
Władza dbała o to, by to skojarzenie hipis, narkoman właściwie było tożsame.
Tak, aczkolwiek tak. Nam właśnie Boguś Tracz powiedział, że to nie tylko hipisi zażywali, nie bawili się w ten sport, właśnie to są jego słowa. To ogólnie różne grupy społeczne brali te narkotyki, a na hipisów to była ta koncentracja.
Ja myślę, że największą wartością waszego filmu, z całym szacunkiem dla dokumentów, są jednak osoby, bohaterowie tamtych czasów, do których udało wam się dotrzeć, którzy opowiadają o filozofii, o swoim życiu, o przesłaniach, ujawniają też to, co dzisiaj robią, czym się zajmują. To jest niezwykle przejmujące. Wydaje mi się, że mówią szczerze. To jest rodzaj takiego wyznania po latach. Może nawet pewnej ulgi, że można to wszystko powiedzieć. Takie miałem wrażenie, jak ich słuchałem.
Faktycznie ci nasi bohaterowie otworzyli się przed nami, krótko mówiąc, bo...
Zaufali wam też, to jest ważne.
My naprawdę odwiedzaliśmy ich wielokrotnie. Te nasze materiały filmowe to są rzeczy, które powstawały od 2018 do 2022 roku.
Chociaż domyślam się, że to nie odbyło się w ten sposób, że oto telefonujecie, nie wiem, do Piotra Dmyszewicza i mówicie, proszę pana, realizujemy film, czy możemy się spotkać, chcieliśmy z panem porozmawiać o wydarzeniach sprzed 40 lat. No i on mówi, tak, przyjeżdżajcie chłopaki, powiem chętnie i szybko.
Akurat z Piotrem Dmyszewiczem
było tak,
że on bardzo chętnie, nawet taka anegdotka z naszych zdjęć. Kiedy umówiliśmy się z nim, że zaczniemy zdjęcia załóżmy około 10-11 rano, jakoś nam się dłużej spało, słyszymy pukanie do domku, bo spaliśmy w jednym z jego domków takich pod wynajem dla turystów. I puka i pyta nas, to kiedy kręcimy.
Czy to aktualne, tak?
Tak.
Nie robiliśmy żadnej presji jakiejś takiej dziennikarskiej. Mieliśmy czas, wzięliśmy sobie czas. Nieekonomiczny, za połowę budżetu zrobiliśmy ten film, czyli dużo naszego czasu,
własnego,
życia własnego
tak?
poświęciliśmy, ale było to ważne, żeby oni się też czuli, nasi bohaterowie, komfortowo i tak jak właśnie Tomek wspomniał, ma to piękna historia, że oni się pytają jakby, oni do nas przychodzą, my jesteśmy, ale niech oni powiedzą, kiedy mamy przyjechać, czy jak się umawiamy, żeby nie odczuli żadnej presji, poczuli ten luz tamtych lat. Wtedy nie było tego pośpiechu i w naszym filmie nie ma pośpiechu. Mamy bardzo długie ujęcia, nie pędzimy z jakimś montażem. No chcemy oddać jakby poruszając się też nawet tym starszym samochodem.
Właśnie to jest ważne i powiedzmy też o tym, że cała forma waszego filmu to jest podróż wasza właśnie, czyli badaczy dawnych czasów, starym Volkswagenem, który zresztą jest, te wszystkie hasła wolnościowe, opisany, obklejony, prawda? To jest autentyczny samochód, tak?
Jest autentycznym samochodem z roku 79. Co ciekawe, Volkswagen T3, T-Dry, jak my go nazywaliśmy, pierwsze auta trafiły na linię produkcyjną w listopadzie 79, a to auto jest z grudnia 79 roku, więc to jest naprawdę jeden z pierwszych
egzemplarzy.
Tak? I nadal jest na chodzie.
No i przejechaliście wzdłuż i wszerz Polskę, by tych swoich bohaterów odnaleźć.
Nawet niektórzy spali tam w tym samochodzie. Na przykład Piotr Misiewicz spał. Niektórzy bohaterowie przebywali nawet w naszym samochodzie.
Amok, Bolek, Krzysztof Lewandowski, Mute Sobaszek. Wymieniam tylko niektóre nazwiska zapamiętane z waszego filmu. Każdy jest innym człowiekiem, ma inne doświadczenia związane z ruchem hipisowskim. Niektórzy w ogóle nie używają słowa byłem hipisem. Byłem wolnym człowiekiem. Podejmowałem decyzje niezależnie od wszystkiego, prawda? To też jest ważne. Pokazuje, jak ten ruch był szeroki i też różnie rozumiany.
Nawet unikają tego słowa hippie i mówią więcej o kontrrewolucji.
Tak.
Że był to antysystemowy, kontrrewolucyjny ruch. Był antysystemowy, a tak jak też nasz bohater mówi, Piotr Misiewicz, że przez to, że on był apolityczny, stał się jak najbardziej polityczny.
Piotr Misiewicz dokładnie opowiada, na czym ruch hipisowski polegał. Całą filozofię wykłada. To rzeczywiście na wstępie tego filmu ważne deklaracje. Nawiasem mówiąc, czyni to piękną polszczyzną, co też mnie niezwykle ujmuje, bo pomyślałem sobie, że dzisiaj młody człowiek, nawet najbardziej zaangażowany w ruchy pacyfistyczne czy jakieś inne wolnościowe, nie posługuje się taką polszczyzną. To też charakteryzuje waszych bohaterów. Oni są troszkę z innego świata.
Czy Wacek Sobaszek, który jest poetą, czy Piotr Romanowski, który wiersze pisał, bo już nie żyje, właśnie po naszym filmie pół roku później zmarł. To są poeci. To są ludzie kreatywni. Oni tworzą, oni śpiewają, grają i posługują się piękną polszczyzną.
No, Krzysztof Lewandowski również jest pisarzem.
A filozofem, bym powiedział, jak się go słucha.
I filozofem, tak.
Co on tłumaczył, Tomek?
Bardzo wiele książek. Na przełomie lat 80. 90. prowadził wydawnictwo Pusty Obłok, między innymi. Mhm. Naprawdę bardzo bogate życie, jeżeli chodzi o wydawanie książek. To z nim można by dużo ciekawych informacji się dowiedzieć, jak to było onegdaj.
Wiktoria tak właśnie wspomina, że to jest ciężka praca być hipisem, bo oni mieszkają przeważnie gdzieś na wsiach, jest dużo pracy z domem. To nie jest to właśnie, jak ona mówi, żeby to powtórzyć jej słowami, że hipis siedzi i nic nie robi, tylko narkotyki zażywa, tylko po prostu jest mnóstwo pracy. Oni pracują cały dzień, aż do nocy i tworzą.
No, a propos twórczości, no rzeczywiście właściwie wszyscy z bohaterów waszych albo zajmują się sztuką, albo zajmują się kulturą, albo zajmują się jakąś alternatywną medycyną na przykład. Zostali w kręgu rozmaitych zjawisk, które no właśnie mają taki walor wolnościowy. No i jak powiedzieliście, oni mieszkają w małych miejscowościach, często na wsiach, gdzieś w zapadłych dziurach, nikogo nie obrażając. No i jednocześnie mówią, że są szczęśliwi, że robią to, co chcieli robić całe życie. Dzisiaj mają 40 lat więcej niż wtedy, kiedy ten ruch się zaczynał. To jest też bardzo ujmujące.
A nawet 50 lat więcej niż wtedy, kiedy ten ruch się zaczynał, bo oni byli nastolatkami w tych latach, końcówce lat 60. A no dzisiaj na przykład Krzysztof Lewandowski miał całkiem niedawno 75. urodziny.
No Mute Sobaszek mówi, że uciekła, to jest w ogóle też ciekawa historia, Niemka, która uciekła z NRD, która uciekła do Polski, żeby być wolną. Była nastolatką, miała chyba 16 lat.
To ciekawa historia, że w NRD hipisi byli jeszcze więcej prześladowani jak w Polsce. O tym też mówi Piotr Misiewicz, że byli najweselszym obozem w państwach komunistycznych. Także w Polsce była większa wolność niż w NRD na przykład. Mute Sobaszek nam mówiła, że można było tu kupić płyty, można tu było dżinsy kupić, których nie było na ich wschodzie. Także oni odkrywali tą wolność w Polsce akurat.
To mnie też ujmuje, bo te działania, które podejmują, działania na przykład teatralne, które nie przynoszą jakiegoś niebywałego dochodu, to są działania na rzecz społeczności, które ich otaczają. To jest też ciekawe.
No tak, na przykład Bolek jest jednym ze współorganizatorów takich spotkań teatralnych Innowica w Nowicy, odbywających się co roku. Jak to mówi, zamienia po prostu w zwykłą codzienność życie właśnie twórcze, tak? Też się wielu rzeczy od nich nauczyliśmy.
Troszkę wchodzicie w buty sprzed wielu, wielu lat i przez uczestniczenie w tych wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, które oni proponują, przez rozmowę z nimi, przez wspólną kąpiel, przez wspólne koncertowanie, jesteście bardzo blisko tego środowiska. To nie tylko, rozumiem, zabieg autorów, realizatorów filmu, ale taka naturalna potrzeba, żeby w ten świat wejść, jakoś go dotknąć, tak?
Tak, my wchodzimy nawet nago z nimi do wody, z Krzysztofem Lewandowskim. Zastanawialiśmy się trochę, bo to jest takie też kwestia etyczna, na ile teraz się rozbierzemy i wejdziemy do tej wody, ale on się kąpie nago, tak żeśmy z nimi to przeżyli, tak żeśmy z Krzysiem właśnie weszli do tej wody. Myśmy uczestniczyli w ich życiu, w ich codziennym życiu i doświadczaliśmy po prostu, jedząc te kwiaty, wchodząc nago do wody, robiąc muzykę. otworzyliśmy się na ich świat i takie dzielenie się, że od ideologii hipisów wywodzi się jakby dzielenie się wszystkim, co się robi. Dzielenie się muzyką, dzielenie się jedzeniem, jak to Piotr Dymsiewicz mówił u nas w filmie, że obowiązywał zawsze wspólny gar, żeby się dzielić. I to jest idea hipisów, żeby się wszystkim dzielić i miłością, całym życiem, kreatywnością.
Dlaczego oni zostali przy tej ideologii? Dlaczego wytrwali? Pewnie każdy z nich mógł mieć mnóstwo wątpliwości i rozczarowań, bo świat się zmienił wiele razy na ich oczach, a jednak zostali przy jakiejś własnej filozofii i wierności temu, co wyznawali. Zwierzali wam się z tego?
Tak, 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 tak było. Natomiast my nie mogliśmy zrobić filmu o wszystkich bohaterach tego ruchu. Akurat osoby, do których dotarliśmy, no to były ewidentnie osoby, które zostały w Polsce. Ale wielu hipisów, z którymi też rozmawialiśmy, chociażby Dziki, on mieszka w Szwecji od lat 80. prawdopodobnie. W Łodzi jakby tworzył ten ruch, między innymi z Bielasem, dzisiaj też bardzo dobrym muzykiem i znanym koncertującym po całej Polsce. Na przykład Jacek Gulla, który niestety już nie żyje, on na przykład mieszkał w Nowym Jorku też ileś tam 10 lat. Prorok, który też nie żyje, a on znowu we Francji gdzieś całe dziesięciolecia spędził. Także to jaki człowiek, takie wybory, tak? Każdy z nas jakoś ma tą swoją historię. Tak jak na początku nam Piotr mówił, też to jest w filmie, że on chciał wyjechać do Kanady, ale go nie wypuszczono. Nie wypuszczono go po to, żeby został i mógł się nie zgadzać z władzą.
Był potrzebny władzy właśnie po to, by pokazywać opozycjonistę.
Być może po to właśnie oni zostali tutaj, żeby nakłuwać ten system, żeby spróbować być w kontrze do jakiegoś tam jednak zła, które stoi za nieludzkimi rozwiązaniami systemowymi.
Ale to złote słowa też wypowiedziała Jemiołka, jedna z naszych bohaterek, że hipisem się jest na całe życie. Jak już się raz zostało tym hipisem, to się jest nim do końca.
Bardzo ważny i ciekawy wątek waszego filmu to są zjazdy, zloty hipisowskie, organizowane w różnych miejscach, ale te najbardziej, powiedziałbym, interesujące ze względu na miejsce, to są zloty w Częstochowie, nieopodal klasztoru na Jasnej Górze. Też jest niebywały zupełnie pomysł, by w takie miejsce sakrum się wedrzeć, ale jednocześnie stać się, powiem śmiało, jakimś wzorcem dla całej masy grupy pielgrzymów, bo tak się też wydarzyło. Opowiedzcie trochę o tym.
Nasz bohater Andrzej Witkowski, zwany Belfegorem, był, jak się okazuje, tym, który w ogóle wpadł na ten pomysł, jak poprowadzić bezpiecznie zlot hipisowski.
Właśnie bezpieczeństwo było tym ważnym argumentem.
Bezpieczeństwo było chyba najważniejszym argumentem, bo doświadczenia wcześniejsze to, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, no to bicie. Milicja rozpędzała każdą większą grupkę, która się zebrała, takich długowłosych. Bez względu na to, czy to był zlot, czy to było spotkanie na ulicy, no byli prześladowani, krótko mówiąc. A właśnie zlot hipisowski pierwszy z 71 roku w Częstochowie polegał na tym, że grupa hipisów po prostu wyruszyła z Warszawy, dotarła do tej Częstochowy i w ten oto sposób mogli bezpiecznie przebywać. Natomiast wcale tak nie było do końca bezpiecznie, bo no niestety nie mogliśmy o wszystkim opowiedzieć. Musielibyśmy zrobić chyba osobny zupełnie film o samych zlotach w Częstochowie i w ogóle o zlotach hipisowskich. Oczywiście milicja próbowała dostać się do hipisów, obozowiska, przede wszystkim w latach 70., te początki.
Tutaj właśnie mi się przypomina wypowiedź Belfegora, który mówił, że był układ warszawski, polskie czołgi wjechały do Czechosłowacji. Była to bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie tutaj władza ekstremalnie zareagowała i nie chciała widzieć jakichś oporów czy innych rozwiązań, gdzie nie było jakby też alternatywy, to co powiedział też Belfegor. Była młodzież chrześcijańska, byli tam gdzieś harcerze, ale nie było innej grupy, nie było alternatywy w tamtych czasach, żeby coś stworzyć. I tutaj świetnym inicjatorem był właśnie Belfegor, który zorganizował to pod płaszczem kościoła. Duża tolerancja, trzeba przyznać, że nawet chrześcijanie się też dzielili z hipisami. To jest coś pięknego.
No tak, ja myślę, że nawet wiele zewnętrznych oznak atrakcyjności grupy hipisów przeszło w kierunku tych grup chrześcijańskich, katolickich, młodzieżowych. No, gra na gitarze na przykład, prawda? Barwny strój, kostium, pewien luz większy, prawda?
Ja pamiętam, że mój wujek jeszcze mówił, że mówiono na Górnym Śląsku na nich jezuski. I mi się wydaje, że właśnie nawiązuje jakby nawet cała idea hipisów do Jezusa, do wiary w Jezusa i żeby dzielić się miłością do bliźniego.
Wasz film opowiada o przeszłości, ale także ma ważną refleksję związaną z czasem współczesnym. Wokół bohaterów sprzed lat mnóstwo młodych osób, które albo biorą udział w wydarzeniach przez dawnych hipisów kreowanych, no albo sami wręcz kreują jakieś wydarzenia, na przykład artystyczne, rozmaite spotkania, koncerty itd., itd. Łatwo zauważyć, że ta idea się jakoś przeniosła. Ona może trochę w innych rejonach w tej chwili działa, bo to są ruchy ekologiczne, ruchy aktywistów, ruchy antyglobalistów, ale to wszystko gdzieś swój początek ma w ruchu hipisowskim.
Tak jak wspomina też między innymi Krzysztof Lewandowski, ci, którzy byli hipisami w latach 60., 70., współcześnie właśnie zajmują się albo aktywizmem, albo ekologią. Te wszystkie ekowioski, spokojnie możemy założyć, że w każdej ekowiosce będzie jakiś co najmniej jeden starszy pan, który miał wiele wspólnego właśnie z hipisami w tamtych czasach. Poza tym, jak dzisiaj sobie spojrzymy na listę festiwali, które się odbywają w Polsce, mamy przeogromny wysyp takich festiwali wolnościowych.
Właśnie, Jerocin był pewnie jednym z największych sztandarów tego rodzaju.
Tak. Natomiast te festiwale często są oczywiście festiwalami muzycznymi, ale są właśnie takie alternatywne imprezy, jak te spotkania teatralne w Winnowicy, festiwal właśnie muzyczno-artystyczny w Wolimierzu, niesamowite miejsce, wioska teatralna Węgajty. Także
Macie bohaterkę warszawiankę, która prowadzi miejsce wymiany towarów, które, jak sama mówi, odnalazła na śmietniku i odnajduje całą masę bardzo przydatnych przedmiotów ciągle w dobrym stanie na śmietniku. Więc można do tego miejsca w Warszawie na Saskiej i Kępie przyjść, coś zabrać, może coś zostawić, no i uczestniczyć w takiej wymianie, która no, nie powoduje tej degradacji, tego kupowania bez sensu kolejnej niepotrzebnej rzeczy. No, absolutnie ekologiczne i mądre zachowanie.
Czyli dzielnia w Warszawie, tak. Ale to inaczej na to też możemy powiedzieć free shop. W każdym dużym mieście w Polsce są takie miejsca, co ciekawe. Następna rzecz, no to te kooperatywy spożywcze, o których wspomina również Krzysztof i Areta. To się dzieje naprawdę. Takie miejsca powstają, jest ich coraz więcej. Wiem, że na przykład jest kooperatywa Dobrze, ona działa w Warszawie i ma nawet w tym momencie już chyba 3 własne sklepy.
Oni chyba pieczywem się zajmują.
Oni mają właściwie wszystko, ale właśnie tak jak też w filmie bohaterowie wspominają, że tu chodzi o to, żeby wymienić towar dobrej, ekologicznej jakości, maksymalnie blisko jakby miejsca wymiany, żeby on też był produkowany, właśnie żeby dotrafiało do ludzi, którzy chcą to odebrać.
Zgadza się z pewną ideologią, prawda? Przeciwstawiamy się narzucaniu jednego modelu, jednego stylu, jednych decyzji.
Dywersyfikacja.
Takiego słowa używają w odniesieniu do właściwie wszystkiego.
Myślę, że warto się w ogóle przyjrzeć temu, czy my, mieszkańcy Rzeszowa, Warszawy, no Warszawa to na pewno, ale Poznań, czy Łódź, czy jakaś inna, też mniejsze miejscowości, czy jest jakaś szansa, żeby samemu gdzieś tak zadziałać, wspólnie się zorganizować i mieć możliwość właśnie zakupu naprawdę zdrowej, ekologicznej żywności. Ale to jest jedna z wielu wymian. Ci ludzie się też wymieniają tym, że w ogóle się spotykają. To jest też istotne. Bardzo często o tym jest w naszym filmie. Ale częściej oczywiście w tych rozmowach już z bohaterami, których mieliśmy około 150 godzin, więc naprawdę bardzo dużo materiału filmowego mamy, który czeka na nie wiadomo co z tym dalej zrobić, ale myślimy. Ale tam widać, że oni się chcą dzielić tym, co mają. Tak? My zostaliśmy przyjęci w jakimś sensie z otwartymi ramionami przez większość naszych bohaterów, z którymi się spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy.
Świat hipisowski oferuje, o tym Krzysztof Lewandowski wspomniał, świat hipisowski oferuje pewne wartości, gdzie w naszych czasach te wartości są zachwiane. Młodzież szuka, wszyscy gdzieś szukają, a oni proponują nam jakby system wartości, cały system wartości, w których dużo młodych ludzi może się odnaleźć przez to.
Myślicie, że wielu młodych chce do takiego systemu przystąpić dzisiaj? Bo ja mam wrażenie, że dzisiejszy młody człowiek nastawiony jest raczej na szybkie zdobywanie przede wszystkim możliwości finansowych, korzystanie z tego, co świat oferuje, podróżowanie, zwiedzanie, a może nawet nie zwiedzanie, tylko konsumowanie tego świata. Trochę brakuje mi refleksyjnego podejścia do świata wśród młodych ludzi. Nie chcę nikogo urazić, bo oczywiście cała masa ludzi, którzy inaczej myślą, też się zdarza. Ale generalnie ta przewaga szybkiego, natychmiastowego osiągania szczęścia moim zdaniem przeważa.
Na pewno w masie tak można powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że z mojej obserwacji w Niemczech każda druga młoda osoba nie ma nawet prawa jazdy. Nie zależy im na tym, żeby mieć prawo jazdy i jakiś samochód na pokaz. Czyli tak, generacja Z, tak? Mm-hmm. Podróżuje sobie lepiej pociągami, bo jest łatwiej, nie muszą tych drogich opłat za jakieś naprawy płacić, także dużo, dużo nie ma w ogóle prawa jazdy.
Coś się zmienia, tak?
Coś się zmienia. Od tego stresu odejść. Mi się wydaje, że wszyscy są zestresowani, a w tych latach 70. nie istniało słowo stres. A hippie oferują spokój. Nawet przecież rodzaj permakultury, no po prostu jak się obchodzimy z roślinami, jak się z owocami, z warzywami, to jest właśnie spokój. Spokój w naturze, który jest oferowany, to jest duży przywilej po prostu w naszych czasach, gdzie wszystko szybko leci. U hippisów odprężyć.
No dobrze, a ci młodzi ludzie, których spotkaliście w tych enklawach prowadzonych przez dawnych liderów, ewentualnie stworzonych przez nowych liderów, jacy oni są? Ci nowi hippisi.
Młodzi współcześni hippisi również są otwarci. Jest ich bardzo dużo. Możliwe, że nawet obecnie jest więcej osób, których można by było nazwać hippisami niż na przykład w latach 70. Jak sobie pomyślimy generalnie na przykład o Bieszczadach, no to ta cała turystyka piesza, bieszczadzka, no to ona też jest bardzo, bym powiedział, coś pomiędzy jakimś zlotem, pielgrzymką, a chęcią przebywania jako taki wolny duch w tej pięknej przyrodzie, prawda?
Turystyka eko, tak? Jak dzisiaj się bardzo często mówi.
A ci młodzi ludzie z moich obserwacji, oni też są jakby kontrrewolucyjni, no bo nawet jest taki ostatni nowy trend, że młodzi na przykład w weekend nie chcą używać smartfonów i sobie nawet kupują jakieś takie telefony.
Naprawdę? W
Niemczech się tak dzieje.
Proszę się wsłuchać, proszę.
Że smartfony zostawiają wyłączone w weekend i mają tylko telefony, którymi mogą dzwonić. Innych funkcji nie mają. Jakieś maksimum osiągnęliśmy, gdzie oni nie chcą więcej. Oni nie chcą też więcej zarabiać. Znam przypadki, gdzie dużo młodych ludzi mówi, że im nie zależy na tym, żeby tyle zarabiać. Żeby mniej zarabiać, ale mieć więcej czasu wolnego.
No to może rzeczywiście coś się zmienia. No to proszę, jaka funkcja waszego filmu? Te obserwacje są bezcenne, absolutnie. Prace socjologiczne można by tworzyć na podstawie waszych dociekań, badań i spotkań.
To, co my pokazaliśmy, to jest naprawdę fragment, niewielki fragment bardzo wielu, bardzo głębokich rozmów. Ciekawych właśnie wniosków na temat dzisiejszej rzeczywistości w porównaniu na przykład z tą przeszłością, jak ona wyglądała. Co nam dzisiaj wyrosło z tego, co kiedyś zostało zasiane. To są, myślę, rzeczy, o których nie jeden socjolog mógłby zapytać naszych bohaterów, bo tu mamy jednak jakąś alternatywną wizję rzeczywistości.
No ale to ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, z jednej strony ostatnie 30 lat to jest jakaś ekspansja wolności, swobody. Wydawało się, że właściwie żyjemy w takiej szczęśliwości nieustającej. No i jakiejś dużej grupie ludzi to nie odpowiada. Szukają jeszcze czegoś innego, to znaczy jakiegoś autentyzmu, jakiejś prawdy. Była ta wolność czy nie była, jest pytanie.
Myślę, że młodzi ludzie dążą do tej wolności, żeby żyć w tej wolności, żeby jeździć na te festiwale, żeby się wymieniać, może też po doświadczeniach pandemii, gdzie była duża izolacja, takie grupowe doświadczenie, że chcą być w tej grupie, chcą się po prostu przybliżyć i doświadczać tego życia, eksperymentować. W ogóle ruch hippisowski to był jeden wielki eksperyment. Myślę, że młodzi ludzie chcą tego doświadczać, chcą się otworzyć i już taka reklama nie działa, żeby kupić szybki samochód, żeby być szczęśliwym. Teraz nie działa. Może kiedyś działało w latach 90., 2000, ale teraz jednak młodzież, tak jak to obserwuje, reflektuje swoje życie i nie chce podążać za jakimś produktem i krytycznie do tego podchodzi.
No myślę, że na to też duży wpływ ma dzisiejsze przebodźcowanie na każdym kroku, bo żyjemy w takiej globalnej wiosce, gdzie mamy z każdej strony jakiś komunikat, czy to reklama będzie, czy to jakieś usługi. Tu mamy jednak powrót do pewnego rodzaju korzeni na tą wieś, gdzie możemy przez ten czas, będąc tam, nie skupiać się właśnie na tym, że ktoś ciągle nam chce coś przekazać. Zrób to, zrób tamto, bądź taki albo owaki, kup to, tutaj będziesz miał śliczne włosy, jak użyjesz.
Wiesz, Tomek, nie zauważyliśmy nawet, że przestajemy być wolni, a raczej jesteśmy manipulowani. No, to płynnie przeszło w zupełnie coś innego.
Dokładnie tak, jak mówisz. Natomiast co ciekawe, podczas naszych podróży i rozmów spotkaliśmy ludzi ze wszystkich pokoleń. Było mnóstwo dzieci. To jest właśnie ciekawe, że rodzice, a przecież rodzic chce najlepiej dla swojego dziecka, oni się nie boją na tych festiwalach być z tymi dziećmi. Wolimierz to jest tak fantastyczne miejsce dla dzieci. Ja po prostu gdybym miał dzieci, to bym nie bał się w ogóle tego, żeby to moje dziecko tam biegało samo. Dosłownie takie rzeczy tam widziałem. Tam jest tak niesamowicie jakby to miejsce zorganizowane. Kiedy dziecko się źle poczuje, to natychmiast obok jest kilku dorosłych, czy się zaopiekują, czy nakarmią. Jeżeli w tym uczestniczymy od małego, no to bardzo prawdopodobne, że zostaniemy w tym na zawsze.
Film się ogląda znakomicie. Uroda miejsc, które odwiedzacie, jest naprawdę taka uwodzicielska. I muszę wam powiedzieć, że w pewnym momencie pomyślałem, że to jest taka romantyczna wizja ruchu pacyfistycznego i tej przeszłości. Pomyślałem sobie, że muszę czujnie patrzeć na ten obraz, bo za chwilę się w nim zakocham. No to opowiedzcie mi trochę też o tej prawdzie tego obrazu.
Prawda obrazu jest taka, że po pierwsze, no nie pokazaliśmy tego, ale każdy to chyba rozumie, że jednak, żeby mieszkać w ładnym miejscu, no to trzeba mieć tam działkę. Czyli trzeba ją kupić, trzeba mieć na to pieniądze. Wiadomo, że jednak pieniądze są potrzebne do tego, żeby czy zrobić film, czy też po prostu działać nawet w takich ekowioskach. To są te rzeczy, o których jakby nie chcieliśmy mówić, bo one są zawsze, tak? Czyli na przykład pokazujemy, co ci nasi bohaterowie robią. Oni na przykład Amok pokazywał w filmie pewnego rodzaju taką technikę, która się nazywa shiatsu. Więc jeżeli chcemy się umówić na masaż shiatsu, możemy się umówić z Amokiem i on to nam zrobi odpłatnie oczywiście. Jeżeli chcemy jechać na festiwal, no to często są te imprezy biletowane. Jeżeli chcemy coś zjeść na takim festiwalu, no to trzeba zapłacić za wegański posiłek. Inne ciemne strony. No, wspominamy oczywiście w tym filmie o narkotykach. Ja tam nie widzę, żeby w tych społecznościach, w tych wspólnotach było takie przyzwolenie i jakby otwartość na zażywanie otwarte na przykład narkotyków. Ich nie ma, ale pewnie gdzieś są, no bo jednak wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Wiemy o tym, że przecież w Niemczech zalegalizowano na przykład marihuanę. Wiemy o tym, że są różne miejsca na świecie, gdzie jest wszelka legalizacja różnych środków. To dotyczy nas wszystkich. Taki jest świat. No, ostatnio czytałem bardzo ciekawy tekst o Dolinie Krzemowej. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, ale tam wchodzą w grę już raczej twarde narkotyki. Ci ludzie pracują po 24 godziny na dobę, więc żeby wytrzymać taki nawał pracy, no to trzeba pewnie zażyć jakiś środek, który nas utrzyma przy życiu. To jest w ogóle szokujące dla mnie, że ci, którzy rozwijają te wszystkie technologie, robią to będąc, krótko mówiąc, naćpanymi. A my potem cieszymy się, że mamy jakiegoś Twittera czy jakieś inne dziadostwo w telefonie. A to jest wynik po prostu ciężkiej pracy, nie do końca takiej czystej.
Super pytanie, Adamie, które zadałeś. Czy romantyzujemy jakby naszym obrazem? Przecież to jest rzeczywisty obraz i chcieliśmy oddać jakby ducha tego czasu, czyli przez to, że nie mieliśmy żadnych redaktorów, nie musieliśmy tego filmu obrajniać jakąś kolaudacją, zrobiliśmy taki film, który się wyłonił z materii. Kiedyś rozmawiałem z takim rzeźbiarzem, który powiedział, że już ta skulptura już jest gotowa, a on próbuje tylko
wydobyć,
tak? I my też chcieliśmy oddać jakby też tego ducha tego czasu. Taki zaobserwowaliśmy, że wtedy był czas i dlatego u nas ujęcia trwają dłużej niż w zwykłych filmach, gdzie po 3 sekundach, czy nawet po sekundzie już jest jakieś ostre cięcie. U nas można jakby się zatopić w ducha tamtego czasu, dlatego tak długo to u nas też trwa i podróżując tę trójką, tym busikiem po Polsce, no nie można szybko jeździć, trzeba zobaczyć, gdzie się zaparkuje, trzeba wszystko przemyśleć. Staraliśmy się oddać tamten czas.
No ja mam wielki szacunek do waszej pracy. Wydaje mi się, że wykonaliście nieprawdopodobnie ciekawą i ważną pracę dokumentacyjną także. I myślę sobie, że te 6 lat, które spędziliście nad tym filmem, to jest ważny czas także dla was, dla autorów. I zastanawiam się, jaki to jest moment dla was po tym filmie.
Mogę powiedzieć, że ja się nauczyłem spokoju, wiary, odwagi, żeby się nie bać. Dużo bohaterów, prawie wszyscy mają dezyderatę, która przyświeca codziennie, jak wstają rano, ideały tamtych lat, żeby mieć te zaufanie i żyć w spokoju. Więc i w spokoju takim żyję i się rzeczami nie przejmuję. Jestem więcej otwarty i spontaniczny niż przedtem byłem.
No w moim przypadku, no to na przykład zacząłem mieszkać, mieszkam od 4,5 roku na wsi. Co prawda trochę inne na to wpłynęły sprawy, że tak się stało, między innymi pandemia. Ale w związku z tym, że mogłem tak zrobić, no to wykorzystałem tą sytuację i w żaden sposób nie żałuję, że się pozbyłem mieszkania w Łodzi na rzecz małego domku na wsi. To jest jakby pierwsza rzecz, która wynikła z tych 6 lat realizacji naszego filmu. No ale też my się przyjaźnimy z naszymi bohaterami. To jest bardzo istotne, że ja mam w tym momencie kilka takich dat, w których zawsze będę w konkretnym miejscu, bo wiem, że tam na mnie czekają. Oni się cieszą na nasz widok i my się cieszymy na ich widok i my ze sobą jesteśmy w kontakcie. Tak naprawdę no, zdobyłem co najmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu nowych, wspaniałych znajomych, a nawet przyjaciół. Otworzyły mi się nowe zupełnie lokalizacje na mapie Polski, gdzie przepięknie jestem w stanie spędzić czas z małżonką, z przyjaciółmi. Jest fantastycznie. A inna rzecz jeszcze to chyba tak jak Ronald mówi, więcej takiego spokoju w sobie, aczkolwiek ja zawsze byłem taki dość spokojny człowiek, ale jednak szukam tego spokoju częściej. Ciszy, spokoju.
Zdrowego jedzenia.
Zdrowego jedzenia oczywiście, tak.
No nie doświadczyłem tego osobiście, że ogórecznika czy nasturcję, czy w ogóle te rośliny, które nas otaczają, można je jeść. Jest ich szalenie dużo.
Ale wiecie, no to warto spędzić 6 lat nad jakimś mądrym projektem.
Warto, zdecydowanie warto.
Jest to nieekonomiczne, ale dużo zdrowia daje.
Na puentę naszej rozmowy chętnie bym powiedział, czekam na kolejne sezony waszego filmu, ale nie wiem, czy w stosunku do filmu dokumentalnego to jest adekwatne. Taka prośba do spełnienia.
We wszystkich pokazach do tej pory wszyscy się pytali, czy można więcej tego nawet zobaczyć. I to jest godzina 53, gdzie powiedzieliśmy, no nie będziemy się tutaj formatować, bo nie musieliśmy się przed nikim formatować. Czyli to nie jest film 90-minutowy, 60, tylko prawie dwugodzinny. I wszyscy się pytają, czy można więcej zobaczyć, co jeszcze z tym bohaterem, bo jeszcze jest ten, jeszcze jest tamten. I naprawdę pracujemy nad tym, może się uda jeszcze pieniądze zdobyć i żeby powstał serial.
No to my mamy sygnały od osób, które już widziały film, że no pragną zobaczyć coś więcej. I to nawet, co ciekawe, chcą albo przeczytać. Bardzo chętnie dostaliby transkrypcję wszystkich naszych rozmów z wszystkimi bohaterami. My też mieliśmy nawet taki pomysł, żeby książkę wydać, ale no wiadomo, to wszystko to jest strasznie dużo czasu, trzeba na to poświęcić. Też dlatego było to 6 lat, bo też potrzebowaliśmy, wiadomo, z bohaterami więcej czasu spędzić. Ale też dlatego, ponieważ no, to jest totalnie niezależne kino. My po prostu znajdowaliśmy czas pomiędzy pracą, żeby spotkać się w okresie urlopu, w moim przypadku, na zdjęciach. A Ronald no, musiał odmawiać sobie innych prac, żeby zrobić tą konkretną robotę. A przecież dopiero w 2022 roku udało nam się pozyskać jakieś pieniądze. Pierwsze 4 lata to była nasza inwestycja, po prostu nie żałuję ani jednego grosza. Najlepiej chyba wydane pieniądze.
Jest to ekonomiczna katastrofa, można powiedzieć, ale...
Ale artystyczne absolutnie zwycięstwo, naprawdę. Bardzo wam dziękuję, bardzo wam tego filmu też gratuluję. Trochę może nawet zazdroszczę. Bardzo ciekawa 6-letnia wasza podróż. Ronald Urbańczyk, bardzo dziękuję. Tomasz Kucharski, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie.
Autorze filmu Be Hippie Made in Poland, polecam państwu ten obraz. Jeżeli gdzieś na horyzoncie się pojawia, to proszę, byście państwo koniecznie ten film obejrzeli. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Radiowy kinematograf.